Kochani, dzisiaj chciałem z wami się podzielić pewnym tematem, który mi leżał na sercu od jakiegoś czasu i czułem, że powinienem na ten temat podzielić się z wami, powinienem coś powiedzieć, zachęcić i wierzę, że to będzie dla nas wspólnie odkrywczy czas, a ten tematem będzie temat małżeństwa. Zatytułowałem te dzisiejsze moje dzielenie się z wami Boża perspektywa i Boży cel dla małżeństwa, czyli o co tak naprawdę w małżeństwie chodzi. I ponieważ temat jest trudny, temat jest, zwłaszcza dzisiaj, różnie rozumiany, wręcz powiem kontrowersyjny w wielu środowiskach, dlatego chciałbym, abyśmy, zanim ja będę mówił, wy będziecie słuchać, abyśmy wspólnie poprosili Ducha Świętego, by On działał w waszych i w moim sercu, w moim umyśle, by to, co powiem, było właściwie zrozumiane i przede wszystkim, żeby Jezus obecny tutaj w tym miejscu przez Ducha Świętego mógł w nas pracować. Okej? Okay? Skłońmy głowę. Duchu Święty, Ty jesteś tym, który nas poucza, tym, który nas prowadzi, tym, który pokazuje nam prawdę. Pokazuje na Jezusa. Dlatego, Panie, ja proszę Ciebie, aby w tym temacie, który chcę poruszyć, małżeństwa, abyś pracował w nas, aby te słowa, które będą wypowiadane, one trafiały na otwarty grunt. Aby to, co będziemy mówić, aby zostało nie tylko wysłuchane, ale aby zostało przetrawione. By to był fundament, który będzie stabilnym miejscem do budowania relacji małżeńskich w kościele, który będzie miejscem do budowania przyszłych związków małżeńskich, ale także który będzie miejscem, który pozwoli tym, których związki małżeńskie rozleciały się, aby pomógł im poskładać, aby pomógł im iść naprzód, aby dał im nową perspektywę dla ich życia. Panie, prosimy, abyś był obecny w każdym zdaniu, abyś dał nam czas skupienia, czas rozważania. Duchu Święty, zapraszamy Ciebie tutaj. Pracuj w nas. Modlimy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Kochani, małżeństwo jest to jedna z tych ważnych i naglących tematów, z którymi dzisiaj musimy się zmierzyć i musimy w naszych umysłach wyrobić sobie zdanie, zwłaszcza my, ludzie wierzący. Nigdy, jak spojrzymy właściwie w historię, nie było małżeństwo wystarczająco dobrze eksponowane. I właściwie można powiedzieć od samego początku, od czasu, kiedy Jezus chodził po ziemi, aż po dzień dzisiejszy, istnieje wręcz przepaść między tym, w jaki sposób na małżeństwo patrzy Bóg i w jaki sposób na małżeństwo patrzy człowiek. Jest przepaść. Możemy powiedzieć o tym, dlatego że kiedy Jezus wypowiedział się, czym jest małżeństwo dla Boga w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, wtedy kiedy już był sam ze swoimi uczniami i wyjawił im jego interpretację, czym jest małżeństwo, uczniowie powiedzieli, jeśli tak ma się rzecz z małżeństwem, ze stosunkami między małżonkami, to nie warto się żenić. Dla uczniów to był szok. I kochani, dla dzisiejszego człowieka to jest również szok. Dlatego, że zwłaszcza w naszych czasach, w naszym pokoleniu, jeszcze chyba nigdy nie patrzono na małżeństwo jako na tak coś o tak niskiej wartości. Do tego stopnia, że wręcz dziwacznym i mogę powiedzieć nieinteligentnym wydaje się na patrzenie na małżeństwo w sposób, w jaki Bóg go widzi, w biblijny sposób. Jezus powiedział, kiedy mówił o swoim małżeństwie i kiedy zaprezentował swoją wizję, która tak dramatycznie różniła się od tego, w jaki ludzie jego czasów postrzegali małżeństwo, powiedział, że aby ta wizja stała się dobrą nowiną, trzeba mieć uszy ku słuchaniu. Kto ma uszy do słuchania, ten słucha. Jezus odpowiedział swoim uczniom, że nie każdy to rozumie. On wiedział, że jego wizja spotka się ze takim zrozumieniem jego uczniów. A więc jeśli ta reakcja Jezusa była taka w czasach kultury tamtejszej, stabilnej kultury opartej na prawie żydowskim, to tym bardziej obraz dzisiejszego świata, obraz małżeństwo widziane oczyma Boga, jest tym bardziej niezrozumiały dla świata, w którym żyjemy. Świata, gdzie powiedzmy sobie, moje ja jest na pierwszym miejscu, gdzie rozrywka jest najważniejszą wartością w życiu, gdzie niezależność jest następną wielką wartością, gdzie media, telewizja, kino są tymi środkami, przez które to samo uwielbienie jest napędzane. Musimy sobie to jasno powiedzieć, że sposób, w jakim ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o małżeństwie, może być niezrozumiały, a na pewno będzie niezrozumiały dla ludzi, którzy żyją tymi wartościami. Niezależnością, szukaniem rozrywki dla siebie, otwieraniem się cały czas na media, które bombardują nas tą interpretacją małżeństwa, jaka przeważa w świecie. I dlatego te słowa Jezusa do uczniów są absolutnie prawdziwe dla nas, ludzi żyjących w naszej kulturze, gdzie Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. A kto może, niech pojmuje. I kochani, to jest mój wstęp. Mój wstęp, bo chciałbym, byśmy się najpierw dobrze zrozumieli. Chcę powiedzieć, że nasz grzech, nasza postawa samolubstwa, egoizmu, podążanie za tym, co wygodne, co mi sprawia, że życie jest łatwiejsze, że ta postawa powoduje, że Boży cel dla małżeństwa może nam się wydawać niezrozumiały. Na pewno nam się będzie wydawał niezrozumiały. Dlatego, że żyjemy w tym świecie. Jesteśmy eksponowani w tym świecie. W świecie, w którym nasza kultura nie tylko dopuszcza do związków osób tej samej płci, ale w niepojęty wręcz sposób stoi w ich obronie. W obronie tych związków, którym oni nazywają małżeństwami. Żyjemy w takiej kulturze i to staje się normą. Dlatego to, o czym ja chcę powiedzieć, o małżeństwie widzianej z perspektywy Boga i celu dla małżeństwa widzianego z perspektywy Boga, jest totalnie różne. I dlatego trzeba sobie to jasno powiedzieć, że na pewno dla człowieka, który nie ma w swoim sercu Boga, ta wizja będzie na pewno niezrozumiała, a wręcz głupia, nielogiczna, nieintelektualna. Ale chciałbym także powiedzieć, że jest dla nas szansa, dlatego że mamy w swoim sercu Ducha Świętego. I dlatego chciałbym mówić o tym. Chciałbym, abyśmy słuchając, abyśmy reagując na moje myśli, moje przesłanie, abyśmy obudzili w sobie i zaczęli patrzeć na małżeństwo jako na coś większego, głębszego, mocniejszego, bardziej chwalebnego, do którego powołuje nas Bóg. I dlatego tu tak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego, że my jesteśmy zanurzeni w naszej kulturze. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Jego oświecenia, Jego namaszczenia, pracy Ducha Świętego w nas, abyśmy mogli to zrozumieć. Człowiek sam w sobie nie jest w stanie zobaczyć, jak wielkim cudem jest małżeństwo w zamyśle Boga. Dlatego musimy uwolnić się od tej perspektywy małżeństwa, które widzimy w serialach M jak Miłość, czy innych serialach, gdzie małżeństwo oparte jest o uczucie, o szukanie cały czas jakiś podniet, gdzie małżeństwo, jeżeli jest nudne, i od razu skazywane jest na porażkę i szukanie nowych źródeł inspiracji, czy jakkolwiek to zwał. I chciałbym, kochani, abyśmy z takim podejściem podeszli do tego, o czym ja chcę mówić dzisiaj. O perspektywie i celu dla małżeństwa, jak widzi go Bóg. I zaczniemy od początku. Czyli zaczniemy od wersetu, na którym chciałbym, byśmy razem się skupili i razem ten werset rozłożyli na części pierwsze i odpowiedzieli sobie na pytanie, czym jest małżeństwo w tym wersecie. A tym wersetem jest pierwsza księga Mojżeszowa, bo zaczynamy od początku, powiedziałem. Jest pierwsza księga Mojżeszowa, drugiego rozdziału od 18 właśnie do 25 wersetu. Przeczytajmy sobie wspólnie ten werset, ja go będę czytał, tych kilka wersetów, a potem sobie odpowiemy na kilka pytań. Potem rzekł Bóg, Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie nazywała się mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Ten werset pozostanie przed nami jeszcze przez chwilę. Dlatego, że na podstawie tego wersetu chciałbym zadać kilka pytań, abyśmy je na sobie wspólnie odpowiedzieli. Co możemy powiedzieć o małżeństwie na podstawie fragmentu z pierwszej księgi Mojżeszowej z drugiego rozdziału? Kochani, pierwszą rzeczą najbardziej fundamentalną jest ta, że małżeństwo to jest robota Pana Boga. To jest dzieło Boga, które On zaplanował, zaprojektował i które On przeprowadził. To jest pierwszy wniosek dla nas bardzo, bardzo istotny. Małżeństwo to jest dzieło Boga. Nie będzie tego w tym fragmencie, ale we pierwszym rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej mówi o tym, w jaki sposób Bóg zaplanował małżeństwo, kiedy stwarzał człowieka. Posłuchajcie. Nie ma tego napisanego tutaj. Pierwszy rozdział, 27 werset. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Od samego początku w umyśle Boga istniała relacja, związek między mężczyzną i kobietą, mężem a niewiastą, aby w wyniku jedności tych dwojga ziemia zapełniła się ludźmi. Jakimi ludźmi? Ludźmi, którzy będą stworzeni na obraz Boga, aby ziemia zapełniła się uczniami Boga. Uczniami według myśli Boga, według natury Boga, uczniów Boga w Starym Testamencie i uczniów Boga w Nowym Testamencie. To jest nasz fundament. W naszym tekście, który tu widzimy, w pierwszej Mojżeszowej, Pan Bóg powiedział, nie jest dobrze, człowiekowi, gdy jest sam. Bóg to powiedział, nie człowiek. Bóg powiedział, nie jest dobrze człowiekowi, że jest sam. I Bóg stwierdził, to chciałbym podkreślić, Bóg stwierdził, że samotność mężczyzny nie jest czymś dobrym i że On przygotuje mu odpowiednie rozwiązanie na jego samotność. To sam Bóg kończy swoje dzieło stworzenia mężczyzny poprzez stworzenie kobiety i stworzenie małżeństwa. Stworzenie kobiety i stworzenie mężczyzny dla Boga to jest małżeństwo. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy nie rozminęli się z tym wnioskiem, że sam Bóg podjął się stworzenia istoty idealnie pasującej do mężczyzny, czyli żony. Powiedział, uczynię mu pomoc. I dalej czytamy, że Bóg przeprowadził przed mężczyzną, przed człowiekiem parady zwierząt. Różne zwierzęta, aby pokazać mężczyźnie, że wśród tych istot, wśród tych zwierząt nie ma tego kogoś, kto byłby godny wystarczająco, aby być jego towarzyszem, aby być jego pomocnikiem, aby być osobą, która zapewni mu, która będzie z nim, aby uleczyć tą samotność, która nie była dobra w oczach Boga. Zwierzęta, kochani, nie są tymi istotami w umysłach Boga, jakkolwiek byśmy ich kochali, jakkolwiek kochasz swojego pieska i kotka, to nie jest stworzenie, które ma służyć tobie jako partner życiowy. Odwołuję tutaj cię do przykładów, na przykład cmentarzy dla zwierząt, które widzimy, czym mogą być zwierzęta dla człowieka. Bóg tak tego nie przewidział. Bóg szukał istoty, która byłaby w naturze swojej istotą, która by miała naturę Boga, aby posiadała tą samą naturę, jak istota stworzona na Boże podobieństwo. I na pewno, kochani, nie jest to zwierzę. I dalej czytamy, wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. I tutaj narodziła się dziedzina anestezjologii. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił je ciałem. Tutaj narodziła się chirurgia. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Bóg stworzył kobietę. Kobieta jest ostatnim elementem. Najpiękniejszym elementem, które Bóg stworzył w swoim akcie stwarzania świata. I werset 24 kończy się fantastycznymi słowami. Stają się jednym ciałem i 25, chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. W akcie stworzenia, kochani, wszystko zmierza ku małżeństwie. Jest mężczyzna, jest kobieta, jest jedność, jest nagość. I nie czują wstydu. To jest małżeństwo. Bóg tak zaplanował to małżeństwo od samego początku. To jest pierwszy argument, który widzimy z tego fragmentu. Drugi argument, dlaczego małżeństwo zostało zaprojektowane przez Boga. Bóg przyprowadza kobietę do mężczyzny. Kochani, czy nie widzicie tutaj, że Bóg jest jak gdyby pierwszym ojcem, który przyprowadza swoją córkę do przyszłego męża, do przyszłego mężczyzny? Małżeństwo jest dziełem Boga, bo to On sam osobiście podjął się godności bycia ojcem dla kobiety i przyprowadził ją jak córkę do mężczyzny. Zastanawiam się, w jaki sposób Bóg przyprowadził tą kobietę, którą stworzył do mężczyzny. Czy ją przyprowadził pod ręką? Nie wiadomo. Bóg jest Bogiem. W każdym razie kobieta jako jego córka została oddana mężczyźnie przez Boga. I to jest drugi mój argument za tym, że małżeństwo jest zaprojektowane przez Boga. Trzeci argument. Bóg wypowiedział pewne słowa zawarte w tym fragmencie, które na podstawie których Bóg powołał małżeństwo do istnienia. Małżeństwo jest dziełem Boga, bo Bóg nie tylko stworzył kobietę, nie tylko przyprowadził ją do mężczyzny, ale także wypowiedział bardzo ważne słowa. Zobaczmy w wersecie 24. Mówi tak. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Ostatnie zdanie. Powiedzcie, kto mówi tutaj w tym wersecie? Czyja to jest księga? Mojżeszowa. Kto mówi? Mojżesz. I co ciekawe, w Ewangelii Mateusza, Jezus zapytany na temat małżeństwa, kochani, odnosi się dokładnie do tego wersetu. Z pierwszej księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału, Jezus mówi, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Mówi Jezus w Ewangelii Mateusza. I uwaga, Stwórca powiedział i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. To Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że słowa zawarte tutaj, w tym fragmencie, z pierwszej księgi Mojżeszowej, drugiego rozdziału, 25 wersetu, że te słowa, to są słowa, kochani, samego Boga. Samego Boga Wszechświata. To nie są słowa Mojżesza. Mojżesz te słowa napisał pod wpływem namaszczenia od Boga, ale Jezus, Syn Boży, w swojej Ewangelii powiedział, i On, czyli Stwórca, powiedział, dlatego człowiek opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą ci dwoje jednym ciałem. Dlatego małżeństwo to jest dzieło Boga. Bo Bóg swoimi słowami, tymi właśnie, z 25 wersetu, nadał im swoje istnienie. Zauważcie, że to jedno zdanie różni się od tych pozostałych. Pisze dlatego. I czwarty argument za tym, dlaczego małżeństwo jest dziełem Boga, dlatego, że to Bóg tworzy ten związek jedności, jedno ciało, które ma miejsce w małżeństwie. W 24 wersecie te słowa Boga, które powołują małżeństwo do istnienia, podobnie jak Bóg stworzył kobietę z ciała mężczyzny, tak samo tutaj Bóg stworzył małżeństwo i to małżeństwo zrządza i je realizuje. Przeprowadza to owo zjednoczenie. Ta prawda nie jest tutaj zupełnie jasna. Ona jest jak gdyby zakryta przed nami. Ale Jezus w pełni odkrywa tą prawdę, kiedy w Ewangelii Marka, w 10 rozdziale, w 8 i 9 wersecie, Jezus znowu cytuje pierwszą księgę Mojżeszową. Jezus mówi tak. I złączy się ze swoją żoną i oboje będą jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. I Jezus dopowiada. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Jezus znowu nawiązując do 25 wersetu pierwszej księgi Mojżeszowej, powiedział, że Bóg w swoim wielkim akcie stworzenia małżeństwa połączył tych dwoje ludzi i złączył ich razem. Bóg ich złączył, kochani. Bóg połączył mężczyznę i kobietę razem, nie tylko w akcie seksu. Bóg ich połączył i są razem. Kochani, ten fragment dla Jezusa ten fragment jest najbardziej fundamentalnym wersetem, gdy chodzi o nauczanie na temat małżeństwa. Ten 25 fragment i dla Jezusa jego interpretacja jest dla nas jak eksplozja, to rozumienie. Mówiąc o tym, że co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Tak więc idąc dalej tym tokiem myślenia, kiedy para narzeczonych wypowiada słowa przysięgi, a następnie konsumuje to małżeństwo w akcie, w jedności seksualnej, to nie człowiek, to nie ta para młodych, to nie pastor czy urzędnik w urzędzie stanu cywilnego są tutaj głównymi aktorami. Nie. My musimy popatrzeć, że to Bóg jest głównym aktorem, który wykonuje swoje dzieło, dzieło połączenia dwojga ludzi ze sobą, którzy tworzą jedność, jedno ciało. Bóg to czyni. A Jezus kończy tutaj słowami, człowiek Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Kochani, tu się rozjeżdżamy ze światem w rozumieniu małżeństwa. Dlatego, że świat nie rozumie tego. Świat traktuje małżeństwo w bardzo łatwy i lekki sposób. I my, chrześcijanie, musimy sobie to powiedzieć również. My również nierzadko zachowujemy się, jak gdybyśmy nie rozumieli tej wagi, jaką jest małżeństwo w oczach Boga. I nie pokazujemy tego, że małżeństwo to jest wielki cud, który ma miejsce poprzez działanie Boga w życiu tych dwojga ludzi. A tak tych dwoje już nie są dwoje, lecz stanowią jedno ciało. A więc, kochani, podsumowując, małżeństwo jest to dzieło Boga z powodu tych czterech aspektów. Po pierwsze, że małżeństwo było planem Boga od samego początku, kiedy stwarzał człowieka. Po drugie, małżeństwo jest przez Boga stworzone dlatego, że to Bóg pierwszy przyprowadził kobietę, którą stworzył z mężczyzny na swój obraz i sam przyprowadził go do mężczyzny. Po trzecie, sam Bóg zainicjował małżeństwo poprzez te słowa, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją. Te słowa Boga stworzyły małżeństwo tak samo, jak stworzyły człowieka. I po czwarte, ten związek jednego ciała jest jednością, dlatego, że to Bóg go łączy. Bóg przeprowadza zjednoczenie w każdym z małżeństw. W każdym z małżeństw. Obojętnie, czy ono ma miejsce tu w kościele, czy w stanie, w urzędzie stanu cywilnego, czy gdziekolwiek. Bóg łączy. I widzimy tu Boga jako wspaniałego autora, jako wspaniałego aktora, który działa w dziele małżeństwa. Małżeństwo, kochani, pochodzi od Niego i jest przez Niego realizowane. To jest pierwsza rzecz, najbardziej fundamentalna. Ale teraz chciałbym, abyśmy przenieśli się do jeszcze jednego aspektu małżeństwa. Małżeństwo istnieje dla Niego. Małżeństwo istnieje dla Jego chwały. Małżeństwo istnieje po to, aby odzwierciedlić naturę samego Boga. Kochani, aby to zobaczyć, musimy połączyć te słowa, które tutaj są, z pierwszej księgi Mojżeszowej, połączyć je z innym fragmentem Nowego Testamentu. Widzimy, jakie my tu mamy połączenia, jak Jezus, mówiąc o małżeństwie, odnosił się do tego fragmentu, ale jest jeszcze jeden fragment w Nowym Testamencie, który odnosi się dokładnie do tego fragmentu z 25 wersetu. I na ten temat, na tym fragmencie chciałbym teraz się skupić. Jest to fragment z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, 25 wersetu. Znowu, ten fragment mówi tak, dlatego mężczyzna opuści rodziców i złączy się ze swoją żoną, także ci dwoje staną się jednym ciałem. Zatrzymajmy się na chwilę. Więc powiedzieliśmy sobie, że małżeństwo to nie jest jakaś przypadkowa relacja dwojga ludzi zauroczonych uczuciem i postanowiących spędzić resztę życia ze sobą. Powiedzieliśmy sobie na podstawie tych czterech fragmentów, że małżeństwo to jest dzieło Boga. Ale powstaje kolejne pytanie. Tych dwojga ludzi, na jakim fundamencie, jakiego rodzaju związek ma to być? Co łączy tych dwojga ludzi, którzy chcą być w małżeństwie? Jaka jest podstawa małżeństwa, która będzie sprawiała, że będą oni chcieć być razem? Czy mogą odejść ze swojego związku i przejść do innego? Moje pytanie dotyczy, co ma być korzeniem małżeństwa? Romans? Seks? Pomaganie sobie wzajemne? Potrzeba towarzystwa? Kulturowe jakieś uwarunkowania? Co trzyma ich razem? Na czym polega owa tajemnica małżeństwa? To jest dla nas najważniejsze, co powinno nam dać siłę, aby nasze małżeństwa trwały tak, jak mówi to przysięga małżeńska. I tutaj przychodzi z pomocą nam Paweł. Paweł mówi, jest to niezwykła tajemnica. Co to jest tajemnica? Tajemnica to jest coś, co było zakryte, a nagle staje się jasne, staje się odkryte, staje się zrozumiałe. I Paweł mówi w ten sposób o małżeństwie. Tajemnica to niezwykła. Ale ja na tym przykładzie małżeństwa chcę zobrazować jedność Chrystusa i Jego Kościoła. Kochani, tutaj dochodzimy do sedna. Słowa złączyć się ze swoją żoną staną się jednym ciałem. Te słowa, kochani, musimy je zrozumieć jako coś więcej niż tylko akt stosunku seksualnego w małżeństwie czy akt stosunku seksualnego poza małżeństwem, nazywany cudzołóstwem. Te słowa zawarte tutaj w tym fragmencie o małżeństwie mówią o tym, że jest to święte przymierze. Małżeństwo tutaj przez to jedno zdanie zobrazowania jedności Chrystusa i Kościoła nabierają zupełnie fenomenalnego innego znaczenia. To jest tajemnica, którą Paweł nam odkrył i chciałbym teraz skupić się na chwilę nad tym. Nad tym, co powiedział Paweł. Dlaczego jest to tak niezwykła, tak głęboka tajemnica? Kiedy Bóg zaplanował stworzenie mężczyzny i kobiety, którzy opuszczają swoje domy po to, by stworzyć nową jedność, to kochani, tutaj w tym fragmencie chciałbym, byśmy zrozumieli, że Bóg wzorował małżeństwo na przykładzie Chrystusa i Kościoła. Kościoła Jego oblubienicy. Kościoła Jego narzeczonej. Bóg od samego początku miał w swoim zamyśle plan zbawienia. I kiedy tworzył ten plan zbawienia, On zaplanował małżeństwo. I to jest, kochani, niesamowita tajemnica. To jest fundament, który jeśli go sobie uzmysłowimy, to on nam daje naprawdę silną moc do tego, aby nasze małżeństwa zostały zbudowane na takim właśnie fundamencie, jakim Bóg przewidział dla Chrystusa i Jego Kościoła. Słowo Boże mówi o tej tajemnicy. Dlatego właśnie, że ja myślę, że Bóg od samego początku tak to zaplanował. Innymi słowy, małżeństwo wzoruje się na przymierzu Chrystusa względem Kościoła. Wiecie, że Chrystus opisywał wielokrotnie siebie jako oblubieńca przychodzącego do swojej oblubienicy, do ludu należącego do Boga. To jest niesamowite, jak Bóg jest niesamowicie wielkim architektem, jak wspaniale to wszystko zaplanował. Paweł wiedział i napisał o tym w drugim liście do Koryntian. Pisze tak, wspaniały werset. Jestem o was zazdrosny, pisze do Koryntian. Tak jak Bóg, to ja zaręczyłem was z Chrystusem i chcę was postawić przed Nim jako nieskazitelnie czystą narzeczoną. Kochani, teraz mówimy o relacji małżeńskiej pomiędzy Chrystusem a nami, Kościołem. Bóg powiedział, patrzcie na Chrystusa i na Kościół. I to jest dla was wzór prawdziwej wierności małżeńskiej, prawdziwego przymierza, które ja chcę, abyście pokazywali w waszych małżeństwach. Chrystus wiedział, że będzie musiał zapłacić wiano, aby dostać swoją narzeczoną, czyli musi zapłacić swoją krwią, aby nas odkupić. Ten związek, który Chrystus założył, za który zapłacił własną krwią, Chrystus nazwał nowym przymierzem. Nowym przymierzem w odróżnieniu od starego przymierza. Kiedy siedział w wieczerniku ze swoimi uczniami, powiedział takie słowa, ten kielich jest nowym przymierzem. Pieczętuje je, przelewając własną krew, abyście otrzymali przebaczenie grzechów. Chrystus, kochani, nabył nas swoją krwią i my jesteśmy Jego narzeczoną. My jesteśmy złączeni z Nim nierozerwalnym małżeństwem. Chciałbym, byśmy posuwali się tym tokiem myślenia, czym małżeństwo jest dla Boga. Dlatego właśnie mówimy, że małżeństwo ma odzwierciedlać Bożą chwałę. Ono jest dla Bożej natury. Ono ma pokazywać tę samą relację, jaką pokazuje Chrystus względem Kościoła. Jeśli jesteśmy małżeństwem, jeśli jesteście małżonkami, to jest ten cel. Abyście pokazywali nam tu w Kościele i światu na zewnątrz, że dlatego właśnie jesteście małżonkami. Bóg uczynił nas, mężczyznę i kobietę, z odmiennymi charakterami, z odmiennymi cechami, z odmienną naturą, z odmiennymi rolami, abyśmy w małżeństwie jako mąż i żona mogli odzwierciedlać relacje Chrystusa i Kościoła. I to jest największe znaczenie małżeństwa i ostateczny cel małżeństwa, pokazywanie tej relacji męża obrazującego Chrystusa i żony obrazującej Kościół. Te role są niewymienne. Te role, tych ról nie można zamienić. Podobnie jak nie można zamienić ról między Kościołem a Chrystusem. To mąż odzwierciedla ofiarną miłość Chrystusa, a żona odzwierciedla uległą rolę ciała Chrystusa. Na ten temat uważam też powinniśmy porozmawiać. Ostatnio razem z grupą oglądaliśmy film Siła modlitwy, po angielsku War Room. I zapisałem sobie jedno zdanie z tego filmu, które mi głęboko zapadło. Mówi kobieta, której małżeństwo przechodziło przez trudny okres. Mówi, nie mogę czerpać zadowolenia z ciebie, ponieważ mąż dawał jej ewidentnie powody do brak zainteresowania i tak dalej. Powody do tego, że szuka wyjścia z tego związku. Mówi, nie mogę czerpać zadowolenia z ciebie. Kocham Jezusa. Dlatego tu jestem. Kochani, to jest ten fundament. Nieidealny mąż i nieidealna żona połączoni w jeden związek, który pobłogosławił Bóg, którego fundamentem jest związek Chrystusa z Kościołem i z którego ci dwoje czerpią siłę, aby iść dalej i patrzą na Chrystusa, który jest idealnym wzorem tego małżeństwa. Kochani, dlatego chcę powiedzieć, że trwanie w związku małżeńskim nie polega na trwaniu w nieustannym stanie zakochania, ani na ciągłym szukaniu jakichś innych elementów, które będą nas pobudzały, ale na wypełnianiu przymierza. Trwanie w związku polega na wypełnianiu przymierza, na byciu wiernym. Tak samo Jezus powiedział do swojej oblubienicy, do nas. Ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dlatego właśnie, kochani, powiedzmy sobie to otwarcie. Rozwody i ponowne małżeństwa są okropną rzeczą w oczach Boga. Po pierwsze dlatego, że są złamaniem przysięgi małżeńskiej. Ale również dlatego, że są przeinaczeniem, zakłamaniem tego właśnie słowa, pokazywaniem tej relacji między Chrystusem a Kościołem. Chrystus nigdy nie zostawi swojej żony. Pomimo tego, że ta żona, my, dajemy mu tyle powodów do tego, aby był z nas niezadowolony. Tyle razy odwracamy się od niego, tyle razy zaniedbujemy go, tyle razy pokazujemy, że interesują nas inne sprawy. Jakub powiedział fantastycznie w 4:4, jesteście jak niewierna żona, która kocha nieprzyjaciół swojego męża. Czyż nie wiecie, że przyjaźniąc się z wrogami Boga, którymi są złe dążenia tego świata, stajecie się nieprzyjaciółmi Bożymi? Jesteśmy dla Chrystusa jak czasami niewierna żona. Ale Bóg daje nam przebaczenie, a po drugie daje nam łaskę, abyśmy szli do przodu. Dlatego właśnie małżeństwo jest wspaniałą sprawą. Dlatego, że Bóg nas nie zostawia z tym wielkim wzorcem samych sobie. Dlatego, że dzięki Duchowi Świętemu, dzięki objawieniu Bożego Słowa, poprzez działanie Ducha Świętego, Bóg daje nam zrozumienie. Bóg daje nam pojęcie tej wspaniałej prawdy. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy zanurzenia w Słowie, obmycia przez Słowo, jak wspaniale pisze Paweł we wcześniejszych wersetach tego 5 rozdziału. Proponuję, abyście sobie go w domu przeczytali. Ta tajemnica małżeństwa, kochani, powiązana jest z tajemnicą krzyża, z odkupieniem nas przez Chrystusa. A ponieważ, jak wiecie, przesłanie krzyża według listu do Rzymian spotyka się z określeniem jako głupie, dlatego też właśnie takie podejście do małżeństwa będzie uznawane jako głupstwo przez ludzi z tego świata. A ja modlę się, kochani, aby Bóg nam to objawił, by to nie było głupstwem dla nas, ale by dla nas było to niesamowitym fundamentem. Modlę się, abyśmy uznali, że naprawdę prawdziwym sensem i fundamentem małżeństwa nie jest seks, chociaż jest ważny, nie są uczucia, chociaż są ważne, nie jest przyjaźń, nie jest wychowywanie dzieci, nie jest troszczenie się o siebie nawzajem. Ale prawdziwym fundamentem małżeństwa jest odzwierciedlanie tej prawdy. Pokazywanie całemu światu, że ta relacja oparta jest na relacji Chrystusa i Kościoła. Chrystusa i Kościoła. Wierzę w to, że przez Ewangelię, przez Boże Słowo, w którym musimy trwać, Bóg daje nam moc, abyśmy się kochali, trwając w tym przymierzu. To wcale nie znaczy, że tu nie mówimy o miłości. Że małżeństwo w sensie chrześcijańskim jest pozbawione miłości. Nie, to przymierze jest niczym więcej jak przymierzem miłości. Ponieważ fundamentem tego, co zrobił dla nas Chrystus, jest miłość. Ale to uczucie nie może być fundamentem naszego małżeństwa. Dlatego Jezus mówi, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. A jestem pewien, że dane jest to tym, którzy Go naśladują. Że dane jest to nam, którzy jesteśmy Jego oblubienicą, Jego narzeczoną. Chrystus nas nie zostawi. To chciałbym powiedzieć, już kończąc. Chrystus nas nie zostawi. Chrystus powiedział, że nas będzie wspierać. Jeśli zgrzeszyliśmy, prędzej czy później On jest w stanie wyprowadzić nas z tego stanu. On nam przebacza. On daje nam łaskę, byśmy szli do przodu. Jeśli zgrzeszyliśmy, Chrystus chce, abyśmy pokutowali i otrzymali przebaczenie, ale nie trwali w tym stanie, w którym byliśmy, ale abyśmy szli naprzód. To właśnie jest Ewangelia Chrystusa. Wyrywa nas z jednego miejsca, przebacza, daje nam łaskę i wysyła nas dalej. I Ewangelia Chrystusa jest fundamentem naszego życia małżeńskiego. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy trwali w Słowie i trwali w Duchu Świętym, bez którego nasze małżeństwa się rozsypią. Ewangelia jest nam dana po to, abyśmy dzięki tej Ewangelii znaleźli drogę w naszych małżeństwach, jak wyjść z trudnych chwil. Jak znaleźć siłę do pokuty, przebaczenia, uzdrowienia, umocnienia i pójścia dalej. Nawet jeśli nasze małżeństwo się rozsypało. Jestem świadom tego, jak wiele wokół nas jest ludzi zranionych przez rozwody. Przez to, że musieli przejść przez to piekło rozwodów. I tych ludzi nie możemy zostawić. Ale chciałbym, byśmy najpierw rozpoczęli od tego, czym jest małżeństwo, a potem sięgnęli i podali rękę tym, którzy cierpią w stanie rozwodu. Ale wierzę, że Bóg daje nam siłę, przebaczenie, byśmy mogli iść dalej. Tak bardzo ważne jest, byśmy mieli jasną perspektywę i przypominali sobie cały czas o tym, czym jest małżeństwo. Że ono zostało zaplanowane, aby odzwierciedlać Chrystusa i Kościół. A sensem tej relacji Chrystusa i Kościoła, kochani, jest przebaczenie i oczyszczenie. Przebaczenie i oczyszczenie dane nam przez Chrystusa swojemu Kościołowi. I tak samo w małżeństwie. Sednem relacji w małżeństwie jest przebaczenie i oczyszczenie. Przebaczenie i oczyszczenie. Dlatego tak bardzo, taka wielka siła jest w naszych małżeństwach, że są one zbudowane na tym samym fundamencie, na jakim zbudowana jest relacja tego małżeństwa Chrystusa i Kościoła. Przebaczenie, odkupienie i oczyszczenie. Idziemy dalej. Przebaczenie i łaska. Przebaczenie i łaska. Jego oblubienica, czyli Kościół, my sami nie jesteśmy wolni od potępienia, ale żyjemy w wolności, bo wiemy, że nasz małżonek nas nie potępi. Ale nasz małżonek nas nie zawstydzi, ale on nas oczyszcza. Dlatego, kochani, na sam koniec modlę się, aby te słowa, aby Chrystus, który w nas jest, aby On przede wszystkim oczyścił i dał nam pokój. Pokój, który nam zapewnił Chrystus. Pokój między nami a Bogiem. Bo jeżeli będziemy mieć ten pokój między nami a Bogiem, to będzie również pokój między nami a naszymi współmałżonkami, a tymi, którzy żyją razem. I modlę się, tu oczywiście to słowo małżeństwo jest tylko wstępem. Dlatego, że teraz trzeba byłoby powiedzieć na temat roli męża i żony w małżeństwie. Męża jako głowy i roli żony jako osoby, która jest mu poddana. Coś, co jest tak dziwne dzisiaj, wręcz odrzucane, wręcz śmieszne, wręcz najlepiej przemilczane, ale to jest fundamentem naszego małżeństwa. Wierzę, że będziemy jeszcze o tym mówić, abyśmy mieli właściwą perspektywę naszych związków małżeńskich. I trzeba mówić również na temat rozwodów. I wierzę, że będziemy o tym mówić, żeby Bóg nam dał właściwe zrozumienie tego. Ale na dzisiaj modlę się, aby te dwa fragmenty z Bożego Słowa, z pierwszej Mojżeszowej i listu do Efezjan, dały nam pewność, dały nam wolność, dały nam pokój i dały nam siłę, by nasze małżeństwa oparte na tych dwóch fundamentach, na pierwszym fundamencie jako małżeństwie stworzonym przez Boga i wykonywanym przez Boga, i na drugim fundamencie jako małżeństwie, którego ostatecznym celem jest oddawanie chwały Bogu i pokazywanie, że małżeństwo ziemskie jest odzwierciedleniem małżeństwa między Chrystusem a Kościołem, żeby to nam dało siłę dla naszych małżeństw. I o to się modlę i życzę wam Bożego błogosławieństwa. Amen.
Powstańmy, Kościele, pomódlmy się. Pan mówi do nas. Dziękuję za przesłanie, dziękuję za słowo. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś autorem małżeństwa. Że Ty stworzyłeś tą komórkę zwaną rodziną. Że Ty, Panie, chcesz błogosławić małżeństwa. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy mieć to poznanie, możemy to poznanie rozwijać i to poznanie przekazywać dalej. Ale Panie, też chcemy mieć wrażliwość dla tych, którzy budowali swoje małżeństwa nie na tym fundamencie, na którym budować powinny, z powodu braku wiedzy, poznania, zrozumienia, Panie. Chcemy, tak jak Ty miłosierny jesteś dla nas, jako Ojciec w niebie, jako nasz cudowny oblubieniec, a my jako Twoja oblubienica, tak i my chcemy być wrażliwi, Panie, dla siebie nawzajem. I w duchu miłości, Panie, przebaczając, akceptując, Panie, chcemy patrzeć w przyszłość i nie wstydzić się, Panie, nie wstydzić się tych praw, fundamentalnych praw, które głosić jako Kościół musimy do końca, mimo że świat stacza się na bezdroża niemoralności i totalnego zniszczenia obrazu, biblijnego obrazu małżeństwa. Panie, dziękujemy Ci, że możemy jako Kościół stać mocno na fundamencie Twojego słowa i trzymać się tego, co Ty powiedziałeś, bez względu na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić. Panie, dziękujemy Ci, że wtedy Twoje błogosławieństwo będzie nad nami. Błogosławię, Panie, nasze życie, nasze małżeństwa, nasze rodziny. Błogosławię, Panie, ten wzorzec, który mamy, aby on mocno był wyrysowany na naszych sercach i na naszej duszy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Tobie, Panie, chwała, że jesteś tak dobry, że nas, Panie, często zaniedbujących relacje z Tobą, często postępujących nie tak, jak byśmy powinni postępować, jak Ty byś chciał, Panie, przygarniasz, przytulasz i nie wnosisz o rozwód z nami, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci, Panie, że miłujesz nas aż do końca. I my też chcemy, Panie, iść za Tobą i miłować Ciebie do końca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Chwała Ci, Panie. Amen. Dobre głoszenie. Dziękujemy Bogu za słowo. Czasami potrzebujemy takiego przekazu, które buduje i scala nasze spojrzenie na życie małżeńskie. Biblijne spojrzenie, Boże spojrzenie na życie małżeńskie.